A zatem pora na drugą część dzisiejszego wieczoru. Usłyszeliśmy Słowo Boże, niech teraz to Słowo Boże zostanie wzmocnione przez świadectwo wiary. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować już na samym początku i powitać drogich małżonków, którzy są tutaj razem z nami, którzy dzisiaj chcą podzielić się z nami swoją wiarą. To jest Asia i Franek. Nie mogę tak mówić do was, nie muszę mówić per pani. Poznaliśmy się w bardzo przyjemnych, radosnych okolicznościach i cieszę się, że mogą tutaj być dzisiaj razem z nami. Przyjechali do nas aż z Rybnika. Asia jest nauczycielem plastyki, spod jej rąk wychodzą wspaniałe cudeńka, a Franek jest fałszerzem w Małym Gościu Niedzielnym, a w Dużym Gościu Niedzielnym jest też redaktorem. Jego felietony, myślę, są chyba tutaj wielu osobom dobrze znane. Joanna i Franciszek Kucharczakowie. Bardzo was proszę.
Przywitanie. Pozwolę sobie zacząć. Tak ustaliliśmy, że Asia też coś powie, ale chciała, żebym...
Ja będę stała za nim i mówiła, tak było.
To już ewentualnie zaprzeczy. To ja proszę pozwolić, że zacznę od takiego przykładu, który mówi mi, mówi nam o miłości Bożej na co dzień. O tym, że Pan Jezus troszczy się o zupełnie drobne sprawy, bo mam wrażenie, że często żyjemy w takim przekonaniu, żeby Bóg nam miał pomóc czy ingerować w jakieś sprawy naszego życia, to musi się stać coś niezwykłego. Tymczasem nie. My tego doświadczamy często, że Bóg właściwie wchodzi w zupełnie takie całkiem codzienne sprawy. To było kilka lat temu. My mamy dwóch synów, oni są jeszcze dosyć młodzi i nawet gdzieś tu zniknęli. Nie mogę ich zaprezentować. Jacek, no kilka lat temu to było. Jacka młodszego zaczął boleć ząb. No a wiadomo, że zęby zaczynają boleć w sobotę wieczorem. No i tak właśnie było. Oczywiście były trudności ze znalezieniem dentysty. Asia powiedziała, że jest taki dentysta, świetna taka dentystka, która ma podejście do dzieci, no bo nasz Jacek taki panikarz, więc on jeszcze u dentysty nie był, no i co tu w tej sytuacji zrobić? No to dobra, to jedziemy tam do niej. To było stosunkowo blisko miejsca, gdzie ja mieszkam. No przyjechaliśmy tam, już ciemno było, w oknach ciemno, nie rokowało to dobrze, no więc po kilkukrotnym zadzwonieniu zrezygnowaliśmy, pojechaliśmy do centrum Rybnika, próbując jakoś, no nie wiedzieliśmy jak wybrnąć z tej sytuacji. No i przejeżdżamy obok Tesco, tam jest taki supermarket i nagle nasz Jacek zaczyna się upierać, że on musi do tego Tesco, ten nasz cierpiący zębem Jacek. Ja nie wiedziałem, że wtedy mój starszy Michał z babcią podjęli modlitwę wtedy o to, żebyśmy znaleźli dentystę. No w każdym razie Jacek w tym momencie zaczął się upierać, że on koniecznie chce do tego Tesco. No więc ja wiedziałem, że on tam chce pojeździć na takim autku, bo tam były takie różne dla dzieci też rzeczy. No więc no dobra, no to podjechałem tam do tego sklepu. On wchodzę z nim, on to autko, wsiada do autka. Myślę, no może przynajmniej zapomni trochę o tym bólu. Tam monetę wrzuciłem. A Asia poszła do sklepu przy okazji coś tam kupić i przy kasie spotkała kogo? Tą dentystkę właśnie, której już wtedy szukaliśmy. To jest taki jeden drobiazg, drobny przykład tego, że Bóg naprawdę troszczy się o zupełnie drobne sprawy naszego życia. To jest kwestia tylko tego, bo my tak tego doświadczamy, nie? Że oddaliśmy Mu swoje życie, no i On w związku z tym posługuje się nami tak, jak chce, bo taka jest też nasza wola, taki jest nasz wybór. Ale widzimy, że jeśli my troszczymy się o Jego sprawy, to On troszczy się o nasze. I ja myślę, bo właściwie dla mnie to było odkryciem takim, że ja jakoś mogę funkcjonować sensownie jako ojciec, jako mąż, bo wcześniej ja się tego nie bardzo sobie to wyobrażałem. Nie widziałem, że ja mógłbym to dobrze robić, że mógłbym być dobrym ojcem. I to właściwie ten lęk przed byciem ojcem, oczywiście wiązało się to też jakoś z lękiem przed byciem dobrym mężem, ale wcześniej miałem takie, uświadamiałem sobie, że mam pewne, nie widzę predyspozycji na przykład do bycia ojcem. No bo jak coś piszę, jakiś artykuł czy coś, to dzieci moich braci i siostry biegające mnie irytowały. Ja się w ogóle późno ożeniłem, więc to tak narastało jeszcze takie przekonanie, że mam różne przyzwyczajenia, których nie przeskoczę. I czułem, że po prostu, ja chyba nie będę dobrym ojcem. I wtedy nie miałem też tej świadomości, że po co mi łaska bycia ojcem, skoro jeszcze nie jestem ojcem. Nie? Że to zanim się stanie, to człowiek nie dostaje łaski na przeciążenie, nie? Że więcej łaski niż potrzebuje. Wystarczy ci mojej łaski, to dopiero później do tego doszedłem, ale wtedy jeszcze nie miałem tej świadomości. I pamiętam, że lęk przed byciem ojcem towarzyszył mi jeszcze kiedy się mój Michałek urodził, pierwszy. I to trwało bodaj jeszcze miesiąc. I pamiętam, ustąpiło w takim momencie, kiedy przyszedłem i pochyliłem się nad łóżeczkiem Michała. To było, on leżał w takim półmroku, bo to był pokój, tam było zgaszone światło. On leżał w takim drabiniastym łóżeczku. Ja się pochyliłem nad tym łóżeczkiem i przez chwilę nic nie widziałem. Potem moje oczy się zaczęły przyzwyczajać do mroku i wtedy zobaczyłem wpatrzone we mnie jego czarne oczka i szeroki, bezzębny uśmiech. Ale taki od ucha do ucha. I to ja wtedy stopniałem. Ja uświadomiłem sobie, że jestem ojcem. Uświadomiłem sobie, że dlatego, że on mnie kocha. Ja miałem świadomość, że to on mnie kocha zupełnie bezinteresownie. No czego on mógł ode mnie chcieć? Od razu może jeszcze czegoś chciał, ale czego ode mnie? Więc ja zupełnie pamiętam, ja wtedy stałem się ojcem, bo uświadomiłem sobie, że między nami jest miłość. Ja go pokochałem i od tego czasu byłbym gotów się za niego pokroić. Później to samo towarzyszyło mi w relacji do młodszego syna. I od tego czasu, pamiętam, zaczęły mnie zalewać fale miłości. I to właściwie nie ustąpiło. Ja sobie później uświadomiłem, że to jest tak trochę jak w relacji z Bogiem. Że my tak boimy się Boga i uciekamy od Niego, walczymy z Nim, bo nie widzimy Jego uśmiechu. Jest tak, dopóki nie zobaczymy Jego uśmiechu. Ale żeby zobaczyć, to się trzeba często pochylić w ciemności, poczekać, aż się oczy przyzwyczają do tego mroku. A także to od tego momentu dla mnie się zaczęło coś ważnego. Oczywiście to miało też jakieś ścisłe przełożenie też na relację tą najważniejszą, rodzinną, czyli z Asią. Ja dopiero później, bo się zastanawiałem, skąd się to wzięło, że moje relacje w stosunku do moich synów są tak bardzo inne niż były niż między mną i moim tatą, bo były fatalne. Przez większość, przez właściwie całą młodość, jak pamiętam, był taki moment, kiedy ja zdecydowałem, a byłem wtedy małym chłopcem, zdecydowałem, że będę mówił tato, takie zimne tato, bo to bardziej oddawało moje relacje niż tatusiu, żadnego ciepła. Tam nie było żadnych ciepłych relacji, żadnego przytulenia, żadnego słowa kocham, to jest to absolutnie niemożliwe. Właściwie nie wiem, dlaczego tak było. Tata nie jest, tata jest tak zwanym porządnym człowiekiem. Nie wiem dlaczego, ale tak było. I to kompletnie burzyło jakiekolwiek ciepło między nami. I pamiętam, że wtedy jeszcze nie wiedziałem dlaczego, teraz widzę to, o czym mówiłem w stosunku do swojego Michałka, zrozumiałem później. A zrozumiałem zdarzenie, które miało miejsce jeszcze zanim się ożeniłem, ale jakoś to widzę to dzisiaj jako pewnego rodzaju wprowadzenie do tego, że się pobraliśmy. Bo ja wtedy, pamiętam, zainspirowałem się lekturą o świętym Janie Bosko, że chłopcy, którzy byli jego podopiecznymi, podjęli jakąś taką bardzo żarliwą modlitwę, kiedy on był chory, bardzo ciężko chory, umierający właściwie, to oni wtedy przed jego oknami klęczeli przez całą noc ze świecami i modlili się. Składali jakieś zupełnie niesłychane obietnice, że zobowiązania, że będą pościć, że, no różne rzeczy, żeby tylko Bóg im zachował tego człowieka. I rano on wstał zdrowy. I wtedy obiecał, znaczy sobie, Bogu obiecał, że się już będzie tylko chłopcami zajmował, tymi swoimi podopiecznymi. Jakoś ta modlitwa mnie jakoś mocno ruszyła i tak sobie pomyślałem, że ja też będę Boga prosił bardzo mocno, wręcz uparcie o to. Kontekstem była właśnie Asia. Ja chciałem się ożenić, ale nie bardzo wiedziałem właśnie, jak sobie w tym wypadku poradzę.
No myśmy byli starsi po prostu i to tak.
No wtedy byliśmy starsi, teraz już nie. I właśnie, tak. Tak to trochę czuję. No, w każdym razie wtedy było tak, że postanowiłem się modlić i Boga wręcz zmusić modlitwą do czegoś tam. No. Trochę to może było infantylne. Dzisiaj tak to odbieram, ale Bóg nawet takie rzeczy, jestem przekonany, też bierze na poważnie. I ja pamiętam, modliłem się uparcie od rana, bo akurat tego dnia moi rodzice pojechali do ciotki mojej, do centralnej Polski. Rodzeństwo też się gdzieś rozpierzchło, także byłem sam w domu. Miałem urlop, miałem czas. Więc modliłem się od rana. Modlę się i modlę. No jak wariat. No już nie wiem czemu miałem tak niesłychaną determinację. I było bodaj około południa, kiedy, nie wiem, usłyszałem. Nie umiem tego powiedzieć, ale to był imperatyw, który wiedziałem, że zostało mi powiedziane. Powiedz swojemu ojcu, że go kochasz. No nie. No. Z początku chciałem to zbyć. Myślałem, że to mi się wydaje. Ale to narastało i potem już byłem pewien, że to nie jest moja myśl, że to jest nakaz. Ale ja tego nie mogłem powiedzieć. To była ostatnia rzecz, jaką mógłbym zrobić. Więc zacząłem się wić, tam siedzę na tej wersalce i nie mogę. A wtedy przyszła mi myśl, że no właściwie to fakt, że oni wyjechali, no to jest pewne ułatwienie, bo nie muszę z nim rozmawiać z tato tak oko w oko, tylko mogę przez telefon. A więc no dobra, ale jeszcze walczę. I w tym momencie, pamiętam, wzrok padł na kalendarz. Nic tego, nic owego. I zobaczyłem, że tego akurat dnia jest Dzień Ojca. Było napisane Dzień Ojca. No myślę, no jakieś jakieś kolejne ułatwienie. No dobra, pamiętam i rzuciłem się do tego telefonu. Wystukałem numer. Odbiera ciotka. Mówię, chciałem prosić tatę. Tata przychodzi. Tato, chciałem ci złożyć najlepsze życzenia z okazji Dnia Ojca. O, dziękuję. No, odłożyłem słuchawkę, siadam w poczuciu spełnionego obowiązku i słyszę, to nie o to chodziło. I jeszcze gorzej. No i no to pamiętam, poce się na tym, no ale jak. I usłyszałem, to nie takie trudne. Więc znowu się rzuciłem do tego telefonu i mówię, tato, znaczy dzwonię znowu, odbiera ciotka i mówi, o, coś często dzisiaj dzwonisz. No, co tak wyszło, no. No dobra, to poprosiła. Tata przychodzi, ja mówię, tato, chciałem ci powiedzieć, że cię kocham. Chwila milczenia. Ja cię też. Odłożyliśmy te słuchawki. Ja tak sobie myślę, i co teraz? Tak jakoś, co tata przyjedzie, tak jakoś dziwnie, nie? Tak. No ale po czym jakoś nic, nie było żadnego problemu. Natomiast coś się przełamało, ale ja sobie uświadomiłem dopiero później, że w tym, jestem przekonany dzisiaj, że właśnie w tym zdarzeniu jest klucz do oczyszczenia i uzdrowienia moich relacji z moimi dziećmi. No i z Asią oczywiście, bo to, a może przede wszystkim z Asią. Bo to potem idzie jedno z drugim i się łączy. Ale ja wtedy sobie myślałem, ale o co chodzi? Przecież ja się nie o to modliłem. Czego ty, Boże, ode mnie chcesz? A teraz wiem, że Bóg chce wysłuchać naszych próśb w najdrobniejszych detalach. Chce, żebyśmy byli szczęśliwi, żeby nasze rodziny były szczęśliwe, ale On wie, jak to zrobić. I On mi podpowiedział, jestem przekonany, On mi podpowiedział najlepszy, a być może jedyny sposób, żeby pewne rzeczy wyczyścić. Właśnie to był ten sposób. I jestem przekonany, że bardzo wielu z nas, jeśli nie wszyscy, ma takie sprawy w życiu, w których ciągnie za sobą jakiś przeklęty łańcuch. Jest coś takiego. Łańcuch wzajemnych uprzedzeń, pretensji, które z pokolenia na pokolenie się ciągną. Że synowie odkuwają się na swoich synach, czy na swoich dzieciach, za swoich rodziców, bo rodzice też się na nich odkuwali. I ten łańcuch za sobą ciągniemy i nie chcemy go zerwać, ponieważ wydaje nam się, że to jest szalenie trudne. A ja sobie uświadomiłem, że to nie było trudne, tylko że diabeł nam mówi, że to jest trudne. Że to on nas chce utrzymać w takim przekleństwie, ponieważ no jak to jest możliwe, żebyśmy sobie powiedzieli, że się kochamy? Jak ja mogę powiedzieć swojemu ojcu, któremu przez całe życie tego nie mówiłem, jak ja mogę mu powiedzieć, że go kocham? To jest rzecz niemożliwa, a to jednak jest, to jest bajecznie proste. W niebie będziemy żyli w miłości tylko. To jest, w tej chwili otwieramy sobie niebo przez mówienie, że się kochamy. Dla mnie nie ma problemu powiedzieć tego Asi, prawda? Chyba ci mówiłem. Publicznie, dobrze, w każdym razie mówię to. I uświadomiłem sobie, jak dalece Bóg, On chce spełnić nasze pragnienia, tylko właśnie mówi nam, pozwól się kochać. Mówi nam, jak to zrobić. A to zawsze jest inaczej, niż ja sobie to mogę wyobrazić. Zawsze to idzie jakąś inną drogą. I dlatego ja pamiętam, że wtedy, kiedy powiedziałem to swojemu tacie, to potem po południu, bo już tak pod wieczór przyszła moja bratowa i widziała, że coś tam ze mną, jakiś taki dziwny jestem. Zresztą zawsze jestem dziwny, ale wtedy byłem jeszcze dziwniejszy. I się pytała, o co chodzi? To ja jej to opowiedziałem. Ona, o Boże, i poleciała swojego tatę, przepraszam za coś. No, tak to działa. Właśnie Bóg tego chce, żebyśmy te nasze sprawy najgłębsze powierzyli Jemu i pozwolili się poprowadzić w tych sprawach. Żebyśmy pozwolili przyjąć miłość. Bo On ją nam bezustannie daje. My tego doświadczamy. Ta miłość płynie do nas przez nasze dzieci, przez tysiączne przykłady ich miłości. To nie byłoby możliwe bez tego, bez Bożej miłości. To jest niesłychana radość, której ja wcześniej nie podejrzewałem. I nie podejrzewałem, że potrafię być tatą. A potrafię, nie? Tak mi się wydaje. I od tego czasu też wiele też takich relacji międzyludzkich dla mnie stało się, nie tylko w stosunku do Asi, ale w ogóle. No, ja byłem bardzo taki zablokowany, jeśli chodzi o relacje z przełożonymi wszelkiego rodzaju. To też puściło. To jest dla mnie zadziwiające. Bóg wie, jak to zrobić, żeby dać mi szczęście. A jeśli ja go nie otrzymuję, to dlatego, że ja nie robię tego, jak to mam zrobić. Jak on mi to mówi, żebym to zrobił. A teraz jeszcze Asia coś powie, nie?
Jest też tak rzeczywiście, że i moje doświadczenia przedślubne mają związek też z relacją z ojcem i z wyczyszczeniem tej relacji. Ja myślę, że nam się czasem wydaje, że rodzina to jest taka przestrzeń, w której my musimy sobie pokazać, jacy jesteśmy idealni, jacy jesteśmy doskonali, a to jest w gruncie rzeczy wojna z wiatrakami. To jest w ogóle, szkoda w ogóle pary na to, bo jesteśmy coraz słabsi, coraz starsi, coraz piękniejsi. No, kobiety inaczej na to patrzą. Trudno się pogodzić z tym, że jesteśmy po prostu mniej proporcjonalne niż za dawnych czasów, ale to nie o to chodzi. Rodzina to jest przestrzeń, jeżeli mam na doświadczenie miłości Bożej i jeżeli ta miłość Boża ma być doświadczana, to w kontekście przebaczenia właśnie. I rzeczywiście przebaczenie ojcom, przodkom też ma bardzo wielkie znaczenie. U mnie to było trochę bardziej dramatyczne, bo ja jestem harpagan, a Franuś jest spokojny facet i z nim się lepiej żyje, niż się go czyta, powiem szczerze.
Nie wiem, czy to był komplement.
W każdym razie mój ojciec rok przed ślubem zachorował na raka, a Pan Bóg też pokazał, bo nam się wydaje, że tylko rodzice nas ranią, nie? Że tylko oni przez to, że nam czegoś zabraniają, że są czasem mocni w swoich reakcjach, tacy stanowczy, że my jesteśmy ci poszkodowani i słabsi, a tak nie jest, bo my oddajemy pięknem za nadobne. I nawet jak się to robi w białych rękawiczkach i się nie podnosi głosu, tylko się mówi tak zimno. I u nas tak właśnie było, że Pan Bóg mi pokazał, że właśnie to, jak On reaguje na mnie, to jest właściwie moja praca przez całe życie. Nie będziemy wchodzić już w szczegóły tego wszystkiego, ale rzeczywiście patrząc na to Jego, na tą jego taką zaciętość, wtedy, kiedy on już odchodził, to było dla mnie bardzo trudne. I w pewnym momencie była jakaś taka rozmowa z sąsiadką, ja tam znowu coś ex katedra rzuciłam, po czym mnie to tak zdenerwowało, wsiadłam na rower, pojechałam i jadąc na tym rowerze się jeszcze modliłam, Panie Boże, Ty jesteś, znaczy Ty wiesz, że ja mam niewyparzony dziób, ale Ty jesteś większy niż mój niewyparzony dziób, więc coś z tym zrób. Nawet nie myślałam, że on odpowie. Pojechałam w jedną stronę, wróciłam się i jadąc z powrotem usłyszałam, a przeprosiłaś go. No więc przyjechałam do domu, mamy nie było, choć ona go nie odstępowała, bo on miał przerzuty i to już był naprawdę człowiek głęboko schorowany. Więc ja mówię mu, wiesz tato, ty zasługujesz najlepszą córkę niż ja. ja cię bardzo przepraszam za wszystko. A on mówi, ja cię też. I właściwie w naszej rodzinie tak zawsze było, że po co ci słowo przepraszam? Ty tak samo robisz. Po co to przepraszam? Ty to samo zrobisz. Za chwilę to samo zrobisz. A to przepraszam było takie, że runęły mury. I ja wiedziałam, że jakbym wybudowała, bo tam chodziło przede wszystkim o moje plany budowlane względem naszego domu. Mogłabym wieżyczkę z latarnią, nie wiem z czym jeszcze, z kopułką wybudować i on by się zgodził, bo on stał przy mnie i ja wiem, teraz już nie żyje, ale on dalej przy mnie stoi. I taki jak tata. Taki, że jak się boję, to wiem, że on jest. I że się wstawia. Na to przepraszam, nigdy nie jest za późno. I czasem się to, tego doświadcza w stosunku do nawet do dzieci. Bo ja bym chciała najlepiej wychować moje dzieci, jak tylko się da. Ale nie umiem, bo jestem grzesznikiem i czasem jestem zmęczona. I tak zmęczona, że na przykład bardzo nie lubi, jak ja mówię, że ja już jestem słaba. To jest straszne dla niego, jak już powiem, ale Franek, ja naprawdę już jestem słaba. No i była taka sytuacja też z Michałem, która... ja po prostu na niego nakrzyczałam, miał 4 lata i wiedziałam, że on to pamięta. I tak fajnie, wszystko było dobrze. Minęło pół roku, ja go usypiałam i on mi mówi, ty pamiętasz, jak na mnie nakrzyczałaś na schodach? A to była taka akcja, kiedy ja już byłam zmęczona, a on na przykład mówi, mamusia, nie uwierzysz, ale ten Actimel mi katapultował. I wszystko, co było wokół, było po prostu w Actimelu. A goście mieli przyjść, więc popuściłam po prostu. I on mówi, ty pamiętasz, jak ty na mnie nakrzyczałaś? No ja pamiętam, ale ja bym wszystko zrobiła, żebyś ty tego nie przeżywał. A on mówi, a pamiętasz, że mnie zamknęłaś w łazience? I tego już nie pamiętałam. Kurczę. No ja mówię, pamiętam, przepraszam. A on miał 4 lata. Ja byłam stara kamyla koło niego. On się odwrócił, przytulił mnie i mówi, mamo, nieważne, ja cię kocham pomimo wszystko. Słuchajcie, i to była taka iskra Boża, która w rodzinach jest. My się kochamy pomimo wszystko. Nie dlatego, że jesteśmy zgrabni albo nie wiem jacy. Po prostu my się kochamy pomimo naszych słabości. Ale nie umielibyśmy się tak kochać, gdyby nie pomoc z góry, bo to tego się inaczej nie da.
Dobrze, to już tak jeszcze, żeby to z klamrą jakąś spiąć, to jeszcze chciałem powiedzieć, że no my często ponawiamy taki po prostu akt zawierzenia Bogu naszego życia, nas samych, naszych dzieci też. Jakoś tak często wracam myślą do tego, co zrobiło kiedyś na mnie wrażenie, do wypowiedzi jednego takiego znajomego, który no też właśnie powierzył Bogu wszystko i konsekwentnie oddał to Jezusowi. No i potem w sklepie mu kiedyś gwiznęli portfel i on się w pierwszym momencie wściekł, a w drugim mu przeszło, bo mu się przypomniało, że to nie był jego portfel. Bo to Pana Jezusa. No to znaczy, bo to konsekwentnie. Jak coś oddaje, jak oddaje mu życie, no to oddaje. No to wszystko jest jego. No i my tak trochę mamy, nie? Że ja czasami tak... Asia miała tak, nie wiem czy jeszcze, ale miała taką skłonność, żeby się tak do przodu wybiegać, tam mówić, no to nie wiadomo, co nasze dzieci, jak matura, nie?
Czy, znaczy martwienia się na przykład. Tak troszkę, on kiedyś powiedział, że są dwa rodzaje kobiet. Te, które zmierzlują i te, które nie zmierzlują, tylko że te drugie już są na cmentarzu.
No może tak powiedziałem. W każdym razie, no... Asia tak do przodu, nie, że co z tymi dziećmi tam... Ja mówię, no co się martwić, bo to nie są twoje dzieci. No gorzej, gdyby ona mi to powiedziała. W każdym razie... mi to łatwiej, ale to jest niesamowity komfort. To nam daje komfort, jakiego nie ma nikt na świecie. Że my nie musimy się troszczyć w zasadzie o nic. tylko o jego sprawy. I to jest właśnie to, co mówi Jezus. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. I my tego doświadczamy. No, skoro on rozmnożył chleb, to nam i czas rozmnaża. Nie zdążamy z czymś, a potem jednak zdążymy. To jest kwestia tego, że jeśli właśnie tak jak mówiłem, troszczymy, chcemy się troszczyć o jego sprawy, on troszczy się o nasze. Dziękuję bardzo.
Ja chcę wam podziękować. Podobno na końcu będziemy sądzeni z dwóch rzeczy. Z miłości i z radości. I dziękujemy wam za świadectwo jednego i drugiego.